bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich radiosłuchaczy bardzo serdecznie. Tak na początek pragnę się przedstawić. Ksiądz Andrzej Lubowicki, asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej. Już od ponad roku spotykamy się na antenie Katolickiego Radia Podlasie. Dziękuję tym wszystkim, którzy biorą czynny udział, którzy słuchają tych audycji prowadzonych przeze mnie, jak również przez tych gości, którzy zaszczycają nas swoją obecnością. Niespełna miesiąc temu podjęliśmy bardzo aktualny temat. Temat: jesteśmy wolni w służbie życiu. In vitro, napro technology, aspekty ludzkie i moralne. I wtedy tak tam dyskusja nam się fajnie układała, że tak naprawdę nie skończyliśmy tego tematu. Okazuje się, że temat jest tematem rzeka. Dzisiaj właśnie pragniemy ten temat rozwijać i kontynuować. Mamy tutaj w studio dwójkę liderów, gości, którzy zajmują się właśnie w diecezji drohiczyńskiej tematem rodziny, doradztwa rodzinnego. Witam bardzo serdecznie panią Joannę Wilgocką, diecezjalną doradczynią życia rodzinnego.
Serdecznie państwa witam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No i właśnie witam świeżego doktora, świeżo co upieczonego, księdza Piotra Arbaszewskiego.
Gorąco pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Ksiądz Piotr niespełna dwa tygodnie temu doktoryzował się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, właśnie na Wydziale Teologii, zakres Teologia Pastoralna, specjalizacja Teologia Rodziny.
Duszpasterstwo
rodzin. Właśnie. Temat bardzo, bardzo aktualny. I drodzy państwo, zwracam się wszystkich z taką prośbą, z takim apelem, abyśmy czynnie wzięli udział w tej dzisiejszej audycji. Dlatego też na samym początku podaję numery SMS-owe gadu-gadu i telefonu, tak abyśmy mogli ze sobą tutaj się komunikować, bo audycja ma charakter otwarty. Każdy może zadzwonić, oczywiście w temacie, który podejmujemy, tak aby z różnych stron ten temat mógł być przedyskutowany. I tak numer SMS-owy podaję, można napisać SMS-a 509-056-590, powtarzam, 509-056-590, numer gadu-gadu dla wszystkich siedzących przy internecie, posługujących się tym komunikatorem, to numer 308-67-01, powtarzam, 308-67-01. I numer telefonu, i tutaj bym najbardziej tego oczekiwał, aby osoby na żywo z nami się łączyły, 025-644-65-55, powtarzam, 025-644-65-55. Jesteśmy wolni w służbie życiu. Tak sobie powiedzieliśmy na poprzedniej audycji, ale spróbujmy tak w kilku zdaniach podsumować to, o czym była mowa. Takie wnioski, które będą podłożem do naszej dzisiejszej dyskusji. Może tak, najpierw od strony moralnej, etycznej. Mówiliśmy sobie o tych aspektach ludzkich i moralnych. Jesteśmy wolni w służbie życiu. Księże Piotrze.
Nawiązując do ostatniej audycji, kiedy mówiliśmy o in vitro, dlaczego ono jest złe, i pośród społecznej dyskusji w naszej ojczyźnie, w parlamencie, także w mediach, należy stanowczo stwierdzić, że proceder in vitro jest nie do przyjęcia przez Kościół katolicki, przez nas wierzących, dlatego że jest to działanie nieetyczne i zawsze uderzające w godność człowieka. Mam przy sobie najnowszy dokument, instrukcję Dignitas Personae Kongregacji Nauki Wiary. W 14 punkcie napisano, że in vitro jest stosowane tak, jak gdyby ludzki embrion był po prostu zwykłym zbiorem komórek, które są używane, selekcjonowane i odrzucane. I proceder in vitro zawsze wiąże się z zabijaniem istnień ludzkich. Nie jest to jednorazowa aborcja, ale zwielokrotniona. I to jakoś tak do wielu nie dociera, że przy każdym, tak powiem w cudzysłowie, wyprodukowanym dziecku jest wielu braci i sióstr, które traci życie. Dlatego no, Kościół nie zgodzi się na to nigdy. Takie jest nauczanie od wieków, że człowiek jest, ma swój początek właśnie w momencie poczęcia. Tych poczęć przy in vitro jest wiele i wiele, wiele z tych istnień jest po prostu niszczonych. Na różnym etapie redukcji przedinoplacyjnej, później redukcji embrionów, także
no tak, usłyszeliśmy w takim bardzo wielkim skrócie ten aspekt moralny, jeśli chodzi o in vitro, ale z pewnością znajdujące się w takiej sytuacji niemożności urodzenia dzieci, rodziny, z pewnością kierują się z jednej strony pragmatyzmem, z drugiej strony pojawiają się lekarze i ci, którzy próbują tworzyć też pewien biznes. I tutaj wchodzą właśnie, dochodzą do głosu pewne aspekty takie ludzkie. W oderwaniu od Pana Boga, w oderwaniu od tej rzeczywistości nadprzyrodzonej, w oderwaniu od w ogóle poszanowania życia. Pani Asia na poprzedniej audycji bardzo pięknie o tym mówiła. Tak w dwóch zdaniach, Pani Asiu, jak to od tej strony ludzkiej, medycznej?
No właśnie, myśl ludzka w tym momencie jakby skupia się na tym, żeby wyprodukować człowieka. Życie ludzkie jest darem i nie może być wytworem pracy rąk ludzkich. Po pierwsze, nie wolno, żeby nie wszyscy mieli jednakowy dostęp do życia. Jakiś kaprys, może jakaś maniera lekarza czy technologa decyduje o tym, że ten, a nie kolejny, nie następny człowiek ma żyć, a inny ma być zamrożony. To ten preceder, ten cały program otwiera ogromną furtkę do nadużyć. Między innymi do implantowania, kupowania dzieci parom homoseksualnym. Dwaj panowie mogą sobie wynająć łono innej kobiety. Kolejne nadużycie w postaci właśnie surogatek i wynajmowania łona. I potężny też zarzut, który jest nie bez znaczenia, że w pewnym momencie ludzie przestają mieć swoje własne korzenie, gdzieś gubi się genealogia, bo są banki nasienia, są banki komórek jajowych i tak na dobrą sprawę powstaje problem, kto jest rzeczywiście rodzicem. Czy ten, który dał komórkę, czy ten, który ta matka na przykład, która nosiła przez 9 miesięcy w swoim łonie, czy ta, która będzie wychowywać. I to chyba się rzeczywiście nie godzi, bo...
No właśnie, mamy pierwszego SMS-a, który nam tutaj postawi pewien problem. Wydaje mi się, że in vitro jest normalną pomocą w zajściu w ciążę. W codziennym życiu nie każda komórka jest ta, z której rodzi się dziecko, więc wychodzi na to samo, tak mi się wydaje.
Ale in vitro nie pomaga zajść w ciążę, ponieważ to nie jest leczenie niepłodności.
No właśnie. Co byśmy powiedzieli?
No nie leczy niepłodności, ale produkuje człowieka.
In vitro nie leczy niepłodności. I ogromny zarzut, jaki mamy przeciwko temu programowi, to jest to, że zupełnie pomija się proces diagnozowania niepłodności. Nie traci, szkoda jest czasu w programie in vitro na diagnozowanie, bo wiek jest ważny, ważny jest czas, więc przystępuje się natychmiast do programu, do próby uzyskania komórek jajowych i do próby wszczepienia do organizmu kobiety. I to nie jest leczenie niepłodności, to raz, a po drugie są możliwości w tej chwili, żeby diagnozować i leczyć, i rzeczywiście to należałoby wykorzystać. Natomiast to jest po prostu zamach na życie ludzkie, bo my nie wiemy, jaki Chociaż już w tej chwili nauka podaje, że jednak jest duży wpływ tych nienaturalnych początków życia człowieka na jego dalsze funkcjonowanie. Bo taka obróbka techniczna komórek ludzkich niesie ogromne zagrożenie jakiegoś skutku ubocznego i tego się zawsze boimy i to pokazuje życie, że to niestety jest. Także in vitro jest jakąś technologią, nie jest leczeniem niepłodności i nie jest dobrem dla człowieka.
Może nadawcy tego SMS-a chciałbym jeszcze tak powiedzieć, że Kościół nie jest przeciwko rodzicom i dzieciom z in vitro, ale Kościół nie zgadza się na samą metodę właśnie pochodzenia dziecka.
Powiedzieliśmy sobie na poprzedniej audycji, że trudno mówić o metodzie, że na eksperyment może bardziej, nie? Na eksperyment in vitro.
Tak.
I Kościół rozumie tragedię i ból wszystkich ludzi, którzy nie mogą posiadać potomstwa. Natomiast wiemy, że przy każdym programie in vitro powstają istnienia ludzkie, które są unicestwiane. Kwestia zamrożenia, jak mówił lekarz z Irlandii, pan Finn Boyle, w Wielkiej Brytanii w 2008 roku zamrożono 2 miliony 100 tysięcy embrionów ludzkich do procederu in vitro.
Poczętych komórek.
Tak, istnień ludzkich, dzieci po prostu. Wykorzystano z nich tylko niespełna 100 tysięcy. Wielu z nich, z tych poczęć, po prostu umarło w samym tym azocie. Pozostałe z czasem zapewne gdzie zostaną wyrzucone po prostu.
No właśnie, tak się podchodzi bardzo często do tych istot, które są bezbronne, które nie mogą bezpośrednio mówić, które nie mogą wyrażać potrzeby i bronić własnego życia. I bardzo często ludzie, nie zdając sobie z tego sprawy, stosują takie metody po to, aby osiągnąć jakiś cel. Ale mamy tę zasadę chrześcijańską, że cel nigdy nie uświęca środków. Z kolei z drugiej strony, patrząc właśnie na ten problem niepłodności, wielu w mediach podkreśla, że Kościół tylko zakazuje, że nie daje możliwości leczenia tej niepłodności, mówi nie in vitro, a przecież in vitro jest pokazywane od tej strony zewnętrznej jako sposób na to, żeby rodziny, które nie mogą mieć dzieci, żeby te dzieci mogły mieć. Natomiast badania, które zostały przeprowadzone i które cytowaliśmy już na poprzedniej audycji, pokazują, że metoda in vitro jest skuteczna maksymalnie do 20-30%. To jest maksymalnie, jeśli chodzi o zapłodnienie. Natomiast jest wiele powikłań różnych i różnych nieprzyjemności z tym związanych. Natomiast temat audycji jest właśnie in vitro oraz na protechnologii aspekty ludzkie i moralne. Właśnie w tej dzisiejszej audycji chcemy przejść do tego drugiego wątku, tego, że właśnie Kościół daje pewną alternatywę podpartą badaniami naukowymi, również alternatywę, która jest bardzo skuteczna w pomocy rodzinom, które są bezpłodne. Pozwolę sobie przytoczyć, miejmy troszeczkę cierpliwości, zechciejmy wysłuchać listu otwartego do posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej. Ten list został napisany podczas konferencji w dniach 12-13 września w Lublinie, bodajże w tym samym czasie, kiedy myśmy tutaj siedzieli i prowadziliśmy tę audycję, w tym samym czasie.
Troszkę wcześniej.
No właśnie, w podobnych dniach. W Lublinie zebrali się eksperci, między innymi sam twórca tej metody naprotechnologii, pan profesor Thomas Hilgers właśnie z USA i wielu innych naukowców wystosowali taki list otwarty do posłów i senatorów Rzeczpospolitej Polskiej. Między innymi w tym czasie, kiedy ta debata odnośnie in vitro, odnośnie ustawodawstwa toczyła się i która nadal się toczy. Pozwolę przeczytać sobie. Jako lekarze zajmujący się leczeniem niepłodności, obradujący na międzynarodowej konferencji na Protechnologii Lublin 2009, zawiadamiamy. Istnieje i rozwija się metoda diagnostyczno-terapeutyczna ukierunkowana na zdrowie prokreacyjne kobiety, znana jako naprotechnologia. Naprotechnologia umożliwia dogłębne rozpoznanie przyczyny niepłodności i skuteczne ich leczenie, daje szansę na poczęcie przez naturalne współżycie i urodzenie zdrowego, donoszonego dziecka. Korzysta przy tym z najnowszych osiągnięć wielu gałęzi medycyny, w tym chirurgii, ginekologii, farmakologii i andrologii, we współpracy z naturalnymi funkcjami prokreacyjnymi kobiety. Doświadczenia naszych kolegów ze Stanów Zjednoczonych i Irlandii dowodzą, że naprotechnologia jest skuteczniejsza niż zapłodnienie in vitro, oferuje rozwiązania w sytuacjach, kiedy in vitro pozostaje bezradne lub szczególnie ryzykowne, potrafi pokonywać problem niepłodności męskiej i niedrożności jajowodów. Naprotechnologia proponuje kompleksowe podejście do zdrowia reprodukcyjnego kobiety. Praktyka kliniczna w ośrodkach, które stosują naprotechnologię, wskazuje, że może przewidywać problemy z płodnością, np. zagrożenie poronieniem oraz ryzyko innych chorób, w tym np. raka piersi, może skutecznie leczyć endometriozę, zespół napięcia przedmiesiączkowego, nawracające torbiele jajnikowe, depresję poporodową i inne nieprawidłowości, nie narażając organizmu na skutki uboczne innych, niszczących fizjologię terapii farmakologicznych. Proponowana przez naprotechnologię obserwacja biomarkerów według modelu Creightona umożliwia ponadto w pełni skuteczne planowanie rodziny bez ryzyka niebezpieczeństw związanych z antykoncepcją hormonalną i użyciem wkładek wewnątrzmacicznych. Naprotechnologia jako metoda diagnostyczno-terapeutyczna, będąca tanią, realną, zdrową i w pełni etyczną alternatywą dla programu sztucznego rozrodu, rozwija się w wielu krajach świata, także w Polsce. Konferencja Naprotechnology Lublin 2009 pokazała rosnące zainteresowanie branży medycznej oraz pacjentów. Kilkuset uczestników z Polski i zagranicy słuchało prelekcji naukowców, m.in. z USA, Irlandii i Kanady. Szkolenia przeszli kolejni praktycy, lekarze i instruktorzy modelu Creightona. Chcemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na fakt, że w przeciwieństwie do naprotechnologii sztucznie wspomagany rozród metodą in vitro niesie ze sobą ryzyko śmierci zarodków, poronień, ciąż, wielopłodowych zakończonych porodami przedwczesnymi, wiąże się ze zwiększoną czystością wad wrodzonych, stwarza ryzyko dla zdrowia kobiety poddającej się hiperstymulacji jajników, pomija i lekceważy godność mężczyzny, kobiety i dzieci. In vitro jest metodą drogą, mało skuteczną, kontrowersyjną i ryzykowną dla zdrowia. Nie bez powodu na całym świecie poddaje się jej tylko nieznaczny procent par, około 0,5%, zmagających się z dramatem niepłodności. Naprotechnologia przynosi wszystkim nowe możliwości. Prosimy o uwzględnienie powyższych faktów w debacie na temat niepłodności, o niewypieranie naprotechnologii z dyskursu publicznego. Namawiamy też do odrzucenia w głosowaniu projektów ustaw, które przez legalizację lub dofinansowanie wymuszają społeczną akceptację in vitro i w sposób nieuzasadniony promują tę metodę jako jedyną lub najbardziej skuteczną odpowiedź na problem niepłodności. I podpisali m.in. profesor Thomas Hilgers, dr Phil Boyle, profesor Joseph Stanford, Mark Stegman, Maciej Barczętewicz, Maria Szczewińska i Tadeusz Wasilewscy. Ci ostatni to znani właśnie lekarze, doktorzy polscy, między innymi, którzy prowadzą Fundację Instytut Niepłodności Małżeńskiej im. Jana Pawła II w Lublinie, przewodniczący sekcji ginekologii Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz ginekolog, ten ostatni, Tadeusz Wasilewski, ginekolog, położnik, były praktyk in vitro, który prowadzi klinikę Napro Medica w Białymstoku. O nim wspominaliśmy w poprzedniej audycji. I tak też ten temat wprowadza właśnie nas ten komunikat, ten list otwarty, wystosowany przez tych znakomitych lekarzy, którzy już coś osiągnęli, coś zrobili i mają konkretne propozycje. Ale byśmy mogli dalej w ten temat wejść, zechcielibyśmy odświeżyć nasz umysł muzyką.
Katolickie Radio Podlasie. Radio, które się zna. bez niedomówień, bez tabu, bez ograniczeń. Czarno na białym.
No i wracamy powtórnie właśnie w tej audycji Czarno na białym. No i ten temat jest rzeczywiście takim tematem, który możemy określić, że wymaga tego spojrzenia i określenia i pokazania go, tak jak to się mówi przysłowiowo, czarno na białym. Dlatego też są obecni w studio księża. I też mamy głosy radiosłuchaczy. Ta sama osoba, która właśnie wcześniej napisała nam o tym in vitro i w tej chwili dalej kontynuuje i pisze tak. Normalnie ginie, pewnie powinno być ginął, też setki zarodków z różnych powodów niezależnych od człowieka, więc in vitro nie jest złem. I druga osoba pisze do nas tak. W pewnym miejscu na forum internetowym czytałem tekst młodej dziewczyny, gdzie napisała: to niemożliwe, żeby dopiero co zapłodniona komórka miała wolę życia. Ledwo się opanowałam, żeby jej coś napisać. Komórka, jak tak można nazwać człowieka? Króciutko, spróbujmy się
ustosunkować. To, że wypadki się dzieją w życiu, nie jest przyzwoleniem na to, żebyśmy mogli sami zabijać. I tak samo ludzie giną w wypadkach i nie można powiedzieć, że zabójstwo na przykład nie jest złem, nie jest czymś złym. A w tym wypadku to nic innego. To się tylko problem rozbija o wielkość tego człowieka. Ale jest to tak samo na bardzo wczesnym okresie zabójstwo, jakby porównywalne z zabójstwem człowieka dorosłego. Także w ogóle nie ma, myślę, że nie możemy o tym nawet dyskutować, że to nie jest zabójstwo.
Od strony moralnej trzeba jasno powiedzieć, że są poronienia samoistne, na które człowiek nie ma wpływu. Organizm po prostu dokonuje tego poronienia i są zamierzone po prostu. Człowiek moralnie nie odpowiada za poronienia samoistne ze względów zdrowotnych. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że Bóg jest najlepszym aborcjonistą, czyli dokonują się w ciele kobiety także poronienia słabe, takie obumarcia samoistne, za które człowiek nie odpowiada. Być może na kolejnym etapie organizm się przygotuje, że normalnie się urodzi zdrowe dziecko. I to są wielkie plany Boga i my tego nie zrozumiemy do końca. Musimy to po prostu zobaczyć. Tylko sami mamy nie zabijać.
Być może i najczęściej tak się dzieje, że te poronienia samoistne są wynikiem jakichś wad, jakichś uszkodzeń tego młodego organizmu i dlatego on nie przeżywa. Najczęściej tak jest.
Człowiek
nie
za
są to
nie
zależne
odpowiada.
Od człowieka, jeżeli człowiek wcześniej nie wpłynął z jakichś powodów.
No właśnie, generalnie
odpowiada na bezpośrednie interwencje, uderzając wprost w życie.
Generalnie człowiek, to co właśnie pani Asia powiedziała, że chodzi tylko o tą wielkość, nie? Mały człowiek bądź duży człowiek. I najczęściej, nawet w przypadku osób starszych, dorosłych, zabójstwo czy celowe działanie przeciwko życiu jest bardzo widoczne i nieraz wstrząsa człowieka. Natomiast dlaczego tak się dzieje, że w stosunku do małych dzieci, nawet do nienarodzonych dzieci, do człowieka, właśnie niestety ludzie nie potrafią, wiele osób, czy też od strony medialnej, nie potrafią właściwie zrozumieć problemu życia. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tej świadomości takiej brakuje? Myślę, że to jest pytanie, na które powinien każdy człowiek sobie na samym początku odpowiedzieć. To nie jest pytanie, na które jest jasna, konkretna i zdecydowana odpowiedź, ale każdy człowiek musi, wychowując się do tego, w ogóle do doceniania daru życia, musi sam określić w sobie właśnie, co jest dla niego największą wartością. No właśnie, bardzo często mówi człowiek, że moje życie jest największą wartością. Ale również nie tylko moje życie, ale i życie tego drugiego człowieka
jest taką samą wartością.
Dokładnie. Na każdym etapie tego życia jest.
Dokładnie.
Jest
od samego poczęcia do naturalnej śmierci. Sam właśnie ostatnio przeżywam taką sytuację rodzinną. Mam właśnie stryjka w szpitalu, gdzie właśnie grozi amputacja nogi. I lekarze z dnia na dzień odwlekają w ogóle obcięcie nogi ze względu na to, że jest to pewien problem. Chociaż chroniąc życie będzie należało tego dokonać.
No z kolei tutaj, gdy chodzi o całkowite życie, nie tylko pozbawienie kończyny bądź jednego narządu, no właśnie ten problem gdzieś jest marginalizowany. No ale moglibyśmy ten temat od tej strony moralnej bardzo długo dyskutować, natomiast z pewnością nie wyczerpiemy, ale bardziej chodzi tutaj o podanie pewnego świadectwa i kierunku. Natomiast jesteśmy tutaj po to dzisiaj między innymi, aby podjąć temat naprotechnologii jako tej alternatywy właśnie w prowadzeniu pomocy małżeństwom, osobom niepłodnym bądź tym, którzy mają problemy z niepłodnością. Przecież istnieje możliwość leczenia niepłodności i chcę o tym dzisiaj powiedzieć. Pani Asiu, może tak, skąd się właśnie wzięła ta metoda i w ogóle ten cały system naprotechnologii?
Naprotechnologia wzięła się z naturalnego planowania rodziny, z odpowiedzialnego rodzicielstwa i praktycznie od początków XX wieku lekarze poszukiwali sposobów na to, żeby naukowo rozpoznać fizjologię płodności, rytm płodności, żeby móc określać dni i fazy płodne i niepłodne w cyklu kobiety. I z profesorem Hilgersem też tak się działo, że jako młody już lekarz mocno poszukiwał tej wiedzy i odkrył między innymi już opracowaną metodę australijską profesora Billingsa, polegającą na obserwacji śluzu, jak również oparł się na badaniach szwedzkiego profesora Erika Odeblada, który też bardzo dokładnie opisał śluz szyjkowy. Profesor Hilgers bardzo zagłębił się w lekturę encykliki Humane Vitae, o której ksiądz Piotr nam powie więcej, ale chciałam jeszcze powiedzieć, jaki wpływ miała ta encyklika na powstanie właśnie naprotechnologii. Tę wiedzę, którą miał, oczywiście zgłębiał, ale jeszcze z jakby takim większym zapałem właśnie po przeczytaniu encykliki Humane Vitae. Pracował w szpitalu, prowadził pomoc małżeństwom poprzez właśnie naturalne planowanie rodziny, ale opisuje taki moment w jego życiu, kiedy bardzo zapragnął stworzenie Instytutu Leczenia Niepłodności. I ja może przytoczę, bo to bardzo ważne, to sam profesor o tym mówi, jak to się stało. Wydana encyklika Humane Vitae wywarła duży wpływ na moje życie zawodowe. Przeczytałem ją i natychmiast rozpocząłem badania w odpowiedzi na wezwanie Pawła VI w grudniu 1968 roku. Jeszcze jako student 4 roku medycyny, w dniu śmierci Ojca Świętego, 6 sierpnia 1978 roku, poszliśmy na wieczorną niedzielną mszę, chociaż zazwyczaj chodziliśmy na mszę ranne. W tamten wieczór wysłuchaliśmy niezwykle poruszającego kazania. Celebrans mówił o wezwaniu papieża Pawła VI skierowanym do naukowców do podjęcia działań na polu naturalnych metod planowania rodziny. Tamtego wieczoru w drodze do domu postanowiliśmy wybudować instytut jego imienia. Nasz syn dostał imię właśnie po tym papieżu. Urodził się 26 września, a jakieś 3 tygodnie później nasza znajoma uświadomiła nam, że jest to również data urodzin papieża Pawła VI. To było niewiarygodne. Nie mieliśmy o tym pojęcia. Natomiast instytut udało nam się ostatecznie otworzyć w 1985 roku. W przyszłym roku będziemy obchodzić jego 25-lecie. Na czym polegała ta nauka i na czym ona polega? Przede wszystkim na tym, że obserwuje się dokładnie fizjologię płodności kobiety. Obserwuje się ten główny wskaźnik, jaki wybrał profesor, śluz, bo wiemy, że jeszcze jest ważnym wskaźnikiem, na przykład jest temperatura, ale profesor oparł się tylko na śluzie. Wystandaryzował tę metodę, nazywając ją modelem Creightona. Ta standaryzacja polega na tym, że wszystkie kobiety w jednakowy sposób zapisują. Tu jest sporo znaczków, rysunków, które określają konkretne odczucia, konkretne objawy i na podstawie tych obserwacji można wywnioskować, czy organizm kobiety funkcjonuje prawidłowo, I ta nauka, ich zadanie ma polegać na tym, żeby wesprzeć jeszcze ten organizm, albo na podstawie tych właśnie znaków rozpoznaje, że coś się złego dzieje i należy dalej rozpocząć diagnostykę. I tak czytaliśmy w tym liście, ksiądz czytał w liście otwartym do lekarzy, na podstawie śluzu da się określić, nawet przewidzieć niektóre schorzenia, takie jak na przykład rak gruczołu piersiowego, czy endometriozy, czy inne. I wtedy ten proces obserwacji może dokonywać niekoniecznie lekarz, to najczęściej robią instruktorzy, a później, mając taką wiedzę o ewentualnych trudnościach w funkcjonowaniu organizmu kobiety, przejmuje sprawę już potem lekarz i diagnozuje. I dalej problem polega na tym, że wzmacnia się te funkcje organizmu, które są po prostu słabiej funkcjonujące. Bywa, że potrzebne jest leczenie farmakologiczne, bywa, że potrzebne jest leczenie chirurgiczne, a bywa czasami, że nie trzeba wiele. Profesor Hildes opisuje taką sytuację, kiedy kobieta przez 7 lat, małżeństwo, nie mogło mieć dzieci. Okazało się, że po podaniu zwykłej witaminy B6, okazało się, że wzmocniła tę funkcję, zaczął się wydzielać w odpowiedniej ilości śluz, bo wiemy, że do powstania nowego życia potrzebna jest komórka jajowa, potrzebny jest plemnik, ale potrzebny jest również śluz płodny. I po zwykłym podaniu witaminy B6 w kolejnym cyklu pojawiło się nowe życie. Także patrząc po ludzku, naprawdę jest to niewielki wysiłek, a może przynieść takie ogromne owoce. Faktem jest, że profesor musiał zainwestować i wyszkolił się w tak zwanej mikrochirurgii, czyli chirurgii jamy brzusznej, kiedy, jeżeli jest taka potrzeba, dokonuje się szereg operacji i one też potrafią przywrócić płodność, bo przyczyną niepłodności również mogą być jakieś nieprawidłowości w samym narządzie, w samej miednicy małej. Zanim jeszcze do Humane Vitae przejdziemy, to chciałam jeszcze wspomnieć, że ta naprotechnologia ma jednego ojca, papieża Pawła VI, ale ma również drugiego ojca, papieża Jana Pawła II, ponieważ sam profesor Hildes mówi, że był wyśmiewany. To, co pochodzi z natury, w pewnym momencie przestaje być jakby wiarygodne. To się dzieje tak samo u nas w Polsce z odpowiedzialnym rodzicielstwem, z naturalnym planowaniem rodziny, że uważane jest za ciemnogród. I profesor też miał tego typu problemy u siebie w swoim instytucie. I w pewnym momencie brakowało mu bardzo pieniędzy. I przez około kilkanaście lat na pewno Jan Paweł II przesyłał mu corocznie przekaz i to około 50 tysięcy dolarów. I to pomogło w funkcjonowaniu tego instytutu i dopracowania się takiej metody, jaka w tej chwili jest, do tak precyzyjnej metody. I myślę, że właśnie czas na to Humane Vitae. Dlaczego
no właśnie, zanim przejdziemy do tego tematu, to mamy pozdrowienia od słuchaczy. Pozdrawia nas już systematycznie młodzież z Miłkowic. My również serdecznie pozdrawiamy. Tutaj właśnie pozdrowienia z Sokołowa, jakiś znajomy numer, więc również odzdrawiamy Sokołów. No i ktoś też pisze dalej, całą serię SMS-ów nam wysłał, z pewnością wszystkich nie będę cytował, bo one przechodzą w pewnym momencie nawet w jakieś drwiny, ale no tak, ktoś pisze tak, no tak, wszystko się zgadza, nawiązując pewnie do tej wcześniejszej naszej dyskusji i pewnie nikt by z tego rodzaju metod nie korzystał, chodzi o in vitro, gdyby co innego okazało się bardziej skuteczne. Myślę, że już tym wstępem w jaki sposób odpowiedzieliśmy, natomiast no, z pewnością nie ma jednoznacznej do końca odpowiedzi, bo w przypadku ochrony życia, czy też w ogóle, jeśli chodzi o aspekt wiary, a wiara zawsze musi iść w parze z życiem, no to na przypadki wiary nie da się odpowiedzieć jednoznacznie.
To żeby nam to nie uciekło, to jeszcze powiem o skuteczności, bo naprotechnologia ma w tej chwili około 80% skuteczności, czyli te małżeństwa, bo czas by jasno powiedzieć, naprotechnologia służy małżeństwom. Naprotechnolog nie robi nic, co by szkodziło w jakikolwiek sposób życiu ludzkiemu, czy w ogóle krzywdziło kogokolwiek. Dlatego też naprotechnolodzy nie przepisują antykoncepcji w celach uniknięcia poczęcia. I aż 80% małżeństw, które się zwracają z problemem niepłodności, uzyskuje poczęcie. Także znaczy, tę skuteczność już mamy.
Mam przed sobą właśnie całą taką tabelkę i są poszczególne stadia, czy poszczególne problemy bezpłodności określone. Jest właśnie 4, 5 wykazy odnośnie metody in vitro i tak samo 5 odnośnie naprotechnologii. W tym zestawieniu właśnie jest skuteczność, nawet od takiej strony typowo pragmatycznej. Skuteczność jest praktycznie o połowę tak, niższa niż przy naprotechnologii. Więc no to też przemawia za tym, że bardziej warto jest właśnie skupić się nad tym, jak ten temat naprotechnologii podjąć. Z kolei myślę, że warto jest, abyśmy sobie w tej dalszej części powiedzieli też o tym, jak to w Polsce wygląda z tym dostępem do tej naprotechnologii, bo to tak naprawdę w Polsce się dopiero tworzy, rodzi, są już pewne miejsca, gdzie właśnie tą metodę naprotechnologii się stosuje, ale z pewnością jeszcze jest to bardzo mało. Ale o tym w dalszej części. Spróbujmy w tej chwili powiedzieć sobie o encyklice Humanae Vitae, która daje podstawy właśnie pod tą naprotechnologię i w ogóle pod tą stronę moralną odnośnie ochrony życia.
Lata 50. i 60. był to czas, kiedy wiele środowisk domagało się legalizacji aborcji w świecie. Wiemy, że dokonało się to ze władzy komunistycznej w Polsce w roku 54. W wielu krajach zachodniej Europy, dopiero w latach 70. I właśnie w tym czasie po soborze, w 68 roku, papież Paweł VI opublikował encyklikę Humanae Vitae. Ona była odpowiedzią także na głosy tych, którzy również domagali się od Kościoła legalizacji środków antykoncepcyjnych, wtedy na masową skalę produkowanych środków hormonalnych. Także w łonie Kościoła było wielu zwolenników wśród samych kardynałów, biskupów, różnych komisji lekarskich i tylko czekano jakby na kropkę nad i Pawła VI. W 68 roku w lipcu Paweł VI wydaje bardzo, bardzo krótką, ale konkretną encyklikę, odrzucającą te wszystkie zapędy, uznając je za nieetyczne, niegodne człowieka, niemoralne. O co chodzi? Że Paweł VI pragnął takiej integralnej wizji człowieka, także w dziele przekazywania życia. Że należy tutaj uwzględnić nie tylko porządek naturalny, czyli zdrowie małżonków, leczenie małżonków, ale także porządek nadprzyrodzony, że jest tu wielka tajemnica Boga Stwórcy i mówi, że to małżonkowie są współpracownikami Pana Boga w dziele przekazywania życia. Także w tej integralnej wizji człowieka mieści się odrzucenie antykoncepcji jako metody nieetycznej, która godzi w akt małżeński, rozbija więź małżeńską i tak naprawdę jest prostą drogą do aborcji. No i możemy także powiedzieć, że teraz do zapłodnienia in vitro. I co niesie ze sobą, jakie ważne przesłanie dla małżonków, ta encyklika, żeby uznali właśnie swoje obowiązki jako małżonków w dziele przekazywania życia, jako współpracowników Pana Boga, żeby przyglądali się po drugie swoim rytmom płodności, zaakceptowali swoją w pełni cielesność, płodność, bo płodność jest darem Stwórcy, który trzeba przyjąć, zaakceptować, pokochać, a nie po prostu z nim walczyć. Z kolei Paweł VI mówi, że etyczne pożycie małżeńskie zakłada także odłożenie poczęcia dziecka, uwzględniając procesy naturalne, uwzględniając zdrowie psychiczne, fizyczne, warunki także bytowe, zdrowotne, żeby to wszystko po prostu było harmonią właśnie w małżeństwie, żeby dzieło przekazywania życia było radością małżonków. I ten wewnętrzny ład w małżeństwie, wewnętrzny ład pożycia małżeńskiego prowadzi do takiej radości przekazywania życia, że ona nie jest wtedy taką koniecznością przykrą, ale staje się radością małżonków. I po prostu Humane Vitae ukazuje piękno także ekologii ciała człowieka. Ta ekologia jest także potrzebna właśnie w przypadku małżeństw, które nie mogą posiadać swojego potomstwa. Że ta ekologia prowadzi do przyjrzenia się swemu ciału, leczeniu tego, co jest chore. Natomiast in vitro nie leczy tego, co jest chore. In vitro produkuje człowieka, jak to już wcześniej powiedzieliśmy. Więc Humane Vitae daje podstawy do wszelkich etycznych zachowań w dziele przekazywania życia. Jest tu mowa właśnie o czystości małżeńskiej. Jest tu mowa o odpowiedzialnym rodzicielstwie, czyli odpowiedzialnym ojcostwie, odpowiedzialnym macierzyństwie. Dlatego małżonkowie, przyjmując Humane Vitae, mogą realizować w pełni swoje powołanie, mieć spokojne sumienie i cieszyć się potomstwem, jeżeli mogą je posiadać. Natomiast ci, którzy nie mogą posiadać, nie ma żadnych moralnych przeszkód, aby leczyć ciało wszelkimi nowoczesnymi metodami. I po to jest właśnie naprotechnologia, żeby stała się lekarstwem dla tych, którzy cierpią na brak potomstwa. Czekamy na to, że ona się po prostu rozwinie w całym świecie.
No właśnie.
W Polsce.
Ale generalnie jest z tym rozwojem poważny problem, który też wynika z braku świadomości. Jedna z osób tutaj do nas w SMS-ie pisze, że dla mnie ta dyskusja jest bezcelowa. To, o czym my dzisiaj mówimy, jeśli chodzi o ten temat in vitro. Wszyscy dobrze wiemy, że in vitro jest złe, więc po co o nim mówić? Trzeba życie ratować, a nie mówić o tym, co zabija.
Nie wszyscy wiedzą.
No właśnie, i tu jest generalnie z tym problem, bo nawet wydaje się, że mamy takich uczonych posłów, którzy zdobyli wiedzę na różnych uniwersytetach, na różnych uczelniach. I gdy biskupi zwrócili się z apelem, no to byli tacy, którzy powiedzieli, wyśmieli nauczanie kościoła, wyśmieli też biskupów. Niech biskupi sobie mówią właśnie do ludzi w kościołach, tylko o tym mówią. No właśnie, jeśli zabierają głos w sprawach społecznych, w sprawach ochrony życia, no to właśnie to, co tutaj pewnie ta osoba pisze, okazuje się, że to nie jest bezcelowe. Powinniśmy o tym jak najwięcej mówić. Jeśli chodzi o in vitro, to tak naprawdę jest potężne lobby, które wykłada dosyć duże pieniądze i nawet to w poprzedniej audycji, nie wiem czy powiedzieliśmy, ale ten temat gdzieś tutaj w kuluarach był podejmowany, że jeśli chodzi o finanse, one są nawet porównywalne, a nawet
z
przemysłem zbrojeniowym, więc pomyślmy sobie, jakie na to pieniądze idą. Przynajmniej w mediach o tym się słyszy, jakie pieniądze idą na przemysł zbrojeniowy, tu i ówdzie. Natomiast o stosowaniu właśnie eksperymentów in vitro, o tym się kompletnie nie mówi. Natomiast są tacy, którzy są takie kliniki, miejsca, którzy na tym zbierają, no mówiąc takim pejoratywnym językiem, potężną kasę. No i właśnie i o tym temacie in vitro my musimy naprawdę bardzo dużo mówić.
Ja bardzo gratuluję takiej postawy, bo rzeczywiście gdyby wszyscy wiedzieli, że byli przekonani, że to życie od samego początku trzeba chronić, nie byłoby tej dyskusji rzeczywiście. Ale ponieważ wiemy, że w naszym katolickim kraju 60% opowiada się właśnie za in vitro, czyli za niszczeniem życia, to co mówiliśmy na koniec poprzedniego spotkania, że do triumfu zła wystarczy, aby uczciwi ludzie nic nie robili. Także myślę, że mamy taki obowiązek moralny jednak o tym mówić i budzić, rozbudzać, tak jak mówił Kruczkowski, że trzeba rozdrapywać rany, żeby się nie zabloźniły.
Jeszcze ksiądz Piotr.
Niedawno rozmawiałem z moimi uczniami, maturzyści, którzy mają 19 lat. I kiedy się mówi, że przy jednym procederze in vitro może zginąć 15 istnień ludzkich, czy 20, wtedy im się buzie otwierają. Niby ludzie czytają, coś tam słyszą, ale tak naprawdę brak wiedzy. I nawiązując do tego, co pani Asia przed chwilą powiedziała, że 60% jest za in vitro, ale w latach 90. po wielkiej społecznej dyskusji na temat aborcji, mamy nową ustawę chroniącą życie w Polsce, na dzień obecny 60% jest przeciwko aborcji. Więc jest po prostu pewne takie rozpięcie,
schizofrenia.
Dlaczego tak wielu ludzi jest przeciwko aborcji, a jednocześnie to jest za in vitro. I to po prostu świadczy o braku wiedzy. Ponieważ jak powiedzieliśmy na początku, in vitro jest zwielokrotnioną aborcją. Tu ginie wiele istnień ludzkim. To zamrażanie jest procederem uderzającym w godność człowieka. Człowieka nie można zamrażać. Żadnego. W tym chłodzie wiele istnień po prostu ginie. Inne są wyrzucane. To są fakty, o których właśnie my mówimy.
Ta krioterapia, czyli zamrażanie, jest potrzebne po to, żeby uspokoić troszkę sumienia, że one nie są od razu wyrzucane do kosza, tylko ma się szansę, że może jakaś tam część, i rzeczywiście jakiś niewielki procent przeżywa, ale pracujący przy tej metodzie, jak sam doktor Wasilewski o tym mówił, że zamrażając, oni mają tę świadomość, że nie odzyskają wiele tych istnień po rozmrożeniu. Po rozmrożeniu ogromny procent tych zarodków jest obumarłych.
No właśnie. To jest to dużym problemem moralnym, który też między innymi przewija się w ustawodawstwie tworzonym. Między innymi bodajże pan poseł Piecha podejmuje właśnie ten temat
adopcji
i właśnie co zrobić z tymi zarodkami, które są zamrożone i w tych różnych miejscach, zamrażarkach, bankach, można tak powiedzieć, zalegają. Natomiast jest to problem moralny, bo w większości są to istoty, które potencjalnie mogą żyć, potencjalnie mogą funkcjonować, natomiast z jednej strony społeczeństwa, patrząc na to o taki stan ekonomiczny, może nie stać jest na to, żeby to wszystko uruchomić. Nie, jest tym poważny problem. Tych problemów z pewnością przy tej metodzie in vitro
będzie przybywać,
bo z czasem będą się rodzić właśnie problemy genetyczne. Bo tak de facto będzie można wykorzystywać różne komórki od różnych osób. No i z pewnością nie tylko to zapłodnienie będzie w szkle, w tej próbówce, ale może technologia i medycyna dalej prowadzić w tym kierunku, że nawet poczęcie i wychowanie będzie mogło być w próbówce, w ogóle poza organizmem. No, nawet możemy taką wodę wyobrazić sobie popuścić. No i okaże się, że to będzie taka dosłownie miejsce do produkowania człowieka. Bo w tej chwili, jak się mówi o tym, że zapłodnienie in vitro i człowieka, który został sztucznie zapłodniony, przenosi się do organizmu, no to w jaki sposób taki zewnętrzny, ludzki, to od takiej strony zewnętrznej łagodzi, że człowiek myśli sobie, a to jest rzeczywiście metoda leczenia niepłodności. Tak, i tak bardzo często ludzie o tym myślą i o tym mówią. Ja sam jestem świadkiem i bardzo często w różnych dyskusjach ludzie nie zdają sobie kompletnie sprawy z tego, w czym leży problem, dlaczego Kościół tak głośno jest na nie, dlaczego Kościół zabiera tak oficjalnie ten głos. Przecież tu chodzi o pomoc, a Kościół jest przeciwko pomocy.
I ponieważ rozwijała się cała procedura in vitro, to nie mogły się rozwijać te dyscypliny, które rzeczywiście leczą niepłodność. Przecież naprotechnologia ma tyle samo lat, co metoda in vitro. W 1978 roku urodziło się pierwsze dziecko z probówki i wtedy również zaczął się budować Instytut Leczenia Niepłodności w Omaha, w stanie Nebraska, czyli Instytut profesora Hilgersa. Ale po prostu nie było pieniędzy. Nikt nie chciał jakby wspomóc te działania. Przecież u nas w Polsce również cały problem naturalnego planowania rodziny, odpowiedzialnego rodzicielstwa, szkolenia ludzi, to też jest niedoceniona sprawa, bo przecież to jest wiedza, którą wykorzystuje również naprotechnologia. I u nas od też lat praktycznie 60. doszła Stestwo Rodzin rozwija się i rozwija się również naturalne planowanie rodziny. Korzystamy z własnych doświadczeń, z pracy naszych lekarzy, ale również z doświadczeń i metod przeniesionych na przykład z Austrii, z Anglii, z Ameryki. I mamy doświadczonych nauczycieli, instruktorów. Mamy naprawdę profesjonalnie przygotowanych ludzi. I ta praca polega na tym, że obserwując organizm kobiety, możemy świetnie rozpoznać fazy płodne, niepłodne. Planować bądź odłożyć poczęcie. To, co jest zgodne z etyką, co jest zgodne z dokumentami Kościoła, ale również obserwując organizm kobiety, możemy szybciutko zorientować się, że coś złego się dzieje w organizmie kobiety pod względem płodności i móc szybko prosić lekarza o pomoc, o diagnostykę. I rzeczywiście w XXI wieku powinniśmy już być naprawdę u szczytu góry z tą naszą wiedzą. Niestety cały czas ta wiedza, skądinąd naukowa, traktowana jest jako ciemnogród, bo jest blisko Kościoła, bo nie mogła się rozwijać w innych ośrodkach. U nas były przecież próby wprowadzenia tego przez Ministerstwo Zdrowia. Były takie odwilże troszkę jakby prawicowe rządy, że powstała nawet taka komórka przy Ministrze Zdrowia, taki zespół naturalnego planowania rodziny. No ale niestety to musiało upaść śmiercią naturalną. A ludzie, lekarze, którzy się angażowali, którzy chcieli tę wiedzę popierać, no mieli ogromne przykrości. Pamiętamy profesora Fijałkowskiego, nie uzgadniałam, ale profesor Chazan również doznał ogromnych przykrości z tego powodu, że tę naukę popierał. I tu są takie problemy.
Mówiąc o naprotechnologii, należy podkreślić także to, co się mówi tak wiele w dzisiejszym świecie o ekologii. Mówi się o ekologii powietrza, wody, różnych środowisk, ale przede wszystkim ekologia zaczyna się od łona kobiety. I odpowiedzialne rodzicielstwo polega na tym, żeby z szacunkiem podejść do tego, kim człowiek jest, że ma swoją duchowość, swoją godność i ma swoje ciało, w które nie można ingerować w sposób nieuprawniony. I wszelkie procedery środków poronnych, aborcji, antykoncepcji jest ingerowaniem także właśnie w ekologię ciała ludzkiego. Natomiast człowiek ma posługiwać się językiem miłości, czyli językiem także ekologii. Ewangelia jest księgą ekologii. Ona stawia człowieka na pierwszym miejscu, szanując jego powołanie, jego przeznaczenie. Poza tym z ekologią, tą taką zewnętrzną, powietrza czy wody, wiąże się pieniądze. Natomiast inwestując w łono kobiety, w czyste pożycie małżonków, to po prostu nic nie kosztuje. Czyli odpowiedzialne rodzicielstwo tak naprawdę jest bezpłatne. Natomiast wszelkie zabiegi ingerujące właśnie w przekazywanie życia wiele kosztują. Właśnie tak myślałem głośno przed chwilą. Gdyby te pieniądze równe przemysłowi zbrojeniowemu zainwestować w naprotechnologię w Polsce. Po pierwsze, byłoby wiele miejsc pracy dla lekarzy. Po drugie, byłoby więcej dzieci, bo neonatologia jest naprawdę skuteczna. I to jest odpowiedź dla niektórych, dlaczego Kościół niby hamuje, zabrania in vitro. Neonatologia jest skuteczniejsza. No i poza tym byłoby to etyczne, ekologiczne i właśnie duże pieniądze przeznaczyć tylko w drugim kierunku.
No właśnie, nawet księże Piotrze, dotknąłeś tego tematu ekologii. W tym temacie też się ostatnio dosyć dużo obracam, tej ekologii, takiej kształcenia też młodzieży w tym temacie. Są nawet specjalne programy unijne. Jest tak zwany program Natura 2000 obszarów chronionych, gdzie są na terenie Polski specjalne miejsca pozaznaczane, gdzie nie może człowiek ingerować, dlatego żeby chronić naturalne środowisko. Myślę, że może warto by było takiej strony, mówiąc takim językiem obrazowym, analogicznym do tego, może warto by było też takie obszary w życiu i strefy w życiu człowieka zaznaczyć i powiedzieć, że właśnie są to te obszary chronione, gdzie człowiek sam nie może tam wejść, gdzie właśnie tą ingerencję należy pozostawić tylko człowiekowi. Do tego tematu za chwilę jeszcze też wrócimy. Dyskusja jest dosyć żywa. Mamy też pewne głosy SMS-owe, ale na nie odpowiemy po przerwie, a posłuchajmy życiowej muzyki. Never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent, and I don't buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve.
nothing I have is truly mine.
Czarno na białym.
I powtórnie wracamy do tematu. Mamy głosy słuchaczy. Tak, ktoś pisze: szczęść Boże, ja chciałabym zapytać, czy naprotechnologia jest skuteczna także w przypadku kryptozoospermii u mężczyzn. Pozdrawiam i już przechodzimy do odpowiedzi.
Na pewno naprotechnologia podejmuje problem leczenia mężczyzn i jest wiele sposobów i z konkretnym schorzeniem należałoby się zgłosić do specjalistów. Najbliższe nam ośrodki to są ośrodki w Białymstoku, właśnie na ProMedica, prowadzona przez pana doktora Wasilewskiego, oraz w Lublinie Instytut Leczenia Niepłodności, gdzie szefem jest pan doktor Barczętewicz. I adresy można znaleźć przez internet. Natomiast doktor z Irlandii na konferencji w Warszawie, teraz w Lublinie, też o tym mówił, że ma wiele sytuacji wyleczenia niepłodności męskiej. Czasami konieczne jest podawanie antybiotyków, czasami jakiś zabieg chirurgiczny, a czasami po prostu zwolnienie tempa, odstresowanie, odstawienie używek, papierosów, coli i innych.
Zdrowy i radosny tryb życia.
Zdrowy i radosny tryb życia, czasami może multiwitamina. To są ważne rzeczy. O tym mówi również naprotechnologia, że żeby mieć zdrowe potomstwo, trzeba się wyciszyć. Jest to metoda dla cierpliwych, ale przynosi skutki oczekiwane.
W przypadku mężczyzn ważne jest odstawienie także papierosów i zrezygnowanie z kofeiny. Doktor Phil Boyle mówi o przypadku tej kobiety, która, mając niespełna 40 lat, ze swoim mężem przyszła do niego w Irlandii i przez ostatnie kilkanaście lat pragnęli mieć potomstwo i nic z tego. Ale codziennie po wywiadzie lekarza okazało się, że codziennie piła 2 litry coli. Dzień w dzień. Więc Phil Boyle zaproponował odstawienie coli od dnia następnego. Po 3 tygodniach ta pani okazało się, że jest w stanie błogosławionym. Także sama kola była przyczyną po prostu niepłodności. Zdrowy i radosny tryb życia.
A tyle osób pije kolę.
Ostrożnie.
No właśnie. Ktoś nas jeszcze tutaj pozdrawia i pisze tak też. Tak jest i to są metody dla bogatych, a nie dla biedoty. To w nawiązaniu do tego, co wcześniej mówiliśmy, nie? Że to są potężne koszty. No i myślę, że słusznie ta osoba pisze dalej, że biedaków będzie leczył sam Chrystus, bo właśnie pośród nich lubi przebywać. Mhm. No i właśnie Kościół też jest za właśnie tą metodą naprotechnologii, która nie wymaga takich nakładów finansowych, takich kosztów. No, pewnej wiedzy, pewnej umiejętności, diagnozy, i też chcemy o tym za chwilę.
Są także i wydatki związane z, to indywidualnie należy na to patrzeć, ponieważ niektórym należy podawać różne leki, hormony naturalne. Trwa to dłuższy czas. No, jedną z różnic między programem in vitro a naprotechnologią jest to, że in vitro trwa 1 rok, 12 miesięcy. Jeżeli nie ma po prostu efektów, to lekarze dziękują takiej parze małżeńskiej, natomiast program naprotechnologii trwa 24 miesiące. Czyli jest to takie dłuższa diagnoza tego wszystkiego, co się dzieje w organizmie właśnie żony czy męża.
Ktoś pisze też dalej, w in vitro odrzuca się te osoby, które mogą urodzić się chore, więc gdybym ja się rodziła z próbówki, też nie miałabym prawa żyć. I pewnie według zwolenników in vitro nadal takiego prawa nie mam, bo jestem człowiekiem drugiej kategorii. No myślę, że tutaj
no,
nie można.
Bardzo się cieszymy, bo gdyby tego życia nie było, nie byłoby tego głosu dzisiaj. Pozdrawiamy gorąco.
No właśnie.
Ponadto w programie in vitro właśnie nie ma naturalnej selekcji, czyli później po latach okazuje się, że jest 100% niektórych wad wrodzonych, układu krążenia, wiele problemów medycznych.
Jest selekcja przez ludzi prowadzona.
Tak. No i właśnie tutaj myślę, że to wyrażenie zdania takie pozwala w oparciu o stosowanie metody in vitro i całą otoczkę
wokół tego prowadzoną, no właśnie niestety daje poczucie wielu osobom bycia człowiekiem drugiej kategorii. Natomiast musimy wiedzieć, że Kościół katolicki i też nauczanie Kościoła, w ogóle Pismo Święte, pokazuje, że każdy człowiek przed w oczach Bożych jest taki sam, jest równy. Tak samo jest ważne życie człowieka niepełnosprawnego jak w pełni sprawnego. Mało zdolnego jak również bardzo zdolnego, jak geniuszu. Oczywiście wartość dla ludzi ze względu na pewne dzieła, które człowiek pozostawia po sobie, jest w pewny sposób różnicowana. Nie, też ktoś pisze taką rzecz, że jeśli wierzymy, że dawcą życia jest Bóg, a małżonkowie uczestniczą w tym dziele, to będą z pokorą czekali na dar nowego życia i nie skorzystają z metod wspomaganego rozrodu. Pozdrawiam. Ktoś pisze. No,
Pan Bóg nie zmusza nas do czegoś, co jest nieetyczne.
Przykład świętej Anny i Joachima, którzy czekali na potomstwo właśnie tyle lat, bardzo długo, ale w końcu Pan Bóg wejrzał łaskawie, no tak samo w przypadku Zachariasza, Elżbiety, właśnie też ta sama sytuacja. Też jeśli no myślę, że tak, jeśli chodzi o ten temat, który dzisiaj podejmujemy, naprotechnologia, czy ten temat in vitro, który podejmowaliśmy wcześniej, a dzisiaj też delikatnie dotknęliśmy, podczas tej audycji nie jesteśmy w stanie wyczerpać. To jest tylko takie dotknięcie, to jest tylko takie powiedzenie, słuchajcie ludzie, zacznijcie też w tym temacie uświadamiać i siebie, i też innych. Myślę, że dzisiaj jest tyle lektury i w różnych czasopismach.
W internecie.
W internecie, w czasopismach katolickich też. Ale też jest spora literatura. Jeśli ktoś chce zgłębić ten temat, to jest taka możliwość. Myślę, że też w diecezjach, w różnych miejscach są osoby, które też poprzez studiowanie tej tematyki, czy duszpasterstwa rodzinnego, od strony takiej etycznej, duchowej, duszpasterskiej, czy też z drugiej strony, od strony takiej ludzkiej, medycznej, już są osoby, które tym tematem się zajmują. Każdy z nas może ten temat w jakiś sposób wesprzeć. Ten temat dodatkowo będzie podejmowany w najbliższą sobotę. I tutaj, jak zdążyliśmy zauważyć, ksiądz Piotr, właśnie, że strzelamy w trzy dziesiątki.
Strzał w dziesiątkę,
bo w najbliższą sobotę, to jest 10 października, czyli również 10 dnia, 10 miesiąca.
O godzinie
10 będziemy właśnie podejmować w Sokowie Podlaskim ten temat. Będą specjaliści, między innymi takie osoby jak...
Pan doktor Piotr Klimas, to jest naprochirurg, lekarz, który się wykształcił w mikrochirurgii
z Warszawy.
Z Warszawy, a kształcił się u profesora Hildersa w Nebrasce.
Czy można powiedzieć, pierwszy owoc tej edukacji, który przeszczepia na żywo właśnie ten temat na protechnologii w Polsce. Tak. I druga osoba, tak.
I będzie Siedlec pan doktor Józef Pąk.
O, właśnie.
Rozpoczynamy wszystko mszą świętą w Konkaterze Sokołowskiej o godzinie 10 i później o 11.30.
Czyli rozpoczynamy od tego leczenia duchowego razem z Chrystusem, jak tutaj jedna ze słuchaczek właśnie nam napisała.
I ciąg dalszy spotkania, konferencje w Sokołowskim Ośrodku Kultury o godzinie 11.30. Serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę.
No właśnie. Ale pójdźmy jeszcze dalej. Spróbujmy to podsumować. W kilku zdaniach. Mamy jeszcze 4 minuty.
Przytoczę słowa profesora Hildersa, który mówi, że naprotechnologia odpowiada katolickiej wizji człowieka i nawiązuje do słów Pisma Świętego. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. Nim przyszedłeś na świat, uświęciłem cię. Natomiast wizja świecka przeciwna głosi tak. Zanim utworzyłem cię w łonie matki, stworzyłem cię, sklasyfikowałem, przetestowałem, zamroziłem i przetransferowałem do macicy. Jest to takie chłodne i pozbawione właśnie takiego elementu ludzkiego.
No właśnie, kilka słów podsumowania, takiej refleksji i pewnych wskazówek.
Też podkreślić, że dzieło przekazywania życia jest mocno wpisane w nasze życie, w naszą codzienność. Jest wielkim zadaniem człowieka, zadaniem małżonków. I musi ono być współpracą ze Stwórcą. Nie może być po prostu sprawą techniki i techników. Dzieło przekazywania życia jest wielką tajemnicą życia. Dlaczego poczyna się właśnie w tym czasie? Dlaczego z milionów gamet męskich jest jeden wybrany? Dlaczego właśnie człowiek jest cudem życia? I Pan Bóg, który jest twórcą życia, pragnie, byśmy z Nim współpracowali, byśmy nie niszczyli żadnego poczęcia. Tak jak napisał w Ewangelium Vitae Jan Paweł II, że zadaniem właśnie każdego człowieka, nawet tego, który nie posiada własnej rodziny, jest życie. Kochać, czcić i pochylać się nad nim. Podchodzić niejako na kolanach. Niech naprotechnologia, która się rozwija na całym świecie, także w naszej ojczyźnie. Ja mam głęboką wiarę i nadzieję, że nasza ojczyzna staje się takim miejscem obrony życia, ale także rozwoju tej nowej metody, ponieważ w wielu krajach europejskich na dzień obecny w ogóle nie ma szans. Natomiast w Polsce Film Boyle powiedział, my mamy po 2 latach naprawdę wielkie owoce. Wielu, wielu ludzi wykształconych po prostu są otwierane kolejne przychodnie, kliniki. I da Bóg, za 10 lat naprawdę będziemy cieszyli się wielkimi owocami.
Możemy powiedzieć, że to jest w pewnym sensie takie przyjmowanie chrztu w przypadku tej metody ochrony życia. Tak jak właśnie przed ponad 1000 lat działo się w Polsce, że Polska przyjmowała chrzest. Tak samo właśnie w tym czasie, kiedy jeśli chodzi o leczenie niepłodności, wszyscy powszechnie pojmują i tak myślą, że in vitro jest jedyną i skuteczną metodą, która leczy niepłodność. Okazuje się, że nie jest to metoda lecząca niepłodność, tylko pewien eksperyment produkcji człowieka. Natomiast metoda, która leczy niepłodność, właśnie w tej chwili jest to metoda na protechnologii, ale myślę, że metoda na protechnologii, stosując metody medyczne, pewną diagnozę, ale w sposób szczególny bazuje właśnie na tym, że jedynym panem i dawcą życia jest Bóg. Człowiek w tym duchu jest też wychowywany i ta świadomość jest ważna, że aspekt wiary tutaj jest, można powiedzieć, na pierwszym miejscu.
Właśnie Państwo Flindersowie takie słowa przytaczają, że jesteśmy głęboko przekonani, że poczęcie dziecka jest wydarzeniem niezwykle bliskim Eucharystii. Podajemy tu wzór 1+1+1=1. Mąż, żona dają swój materiał genetyczny, ciało, a Bóg wypełnia je nieśmiertelną duszą.
No właśnie.
Chwałą Boga jest żyjący człowiek.
Tak jest. Każdy z nas jest powołany do życia, dlatego też starajmy się troszczyć i szanować nasze własne życie, ale też życie innych ludzi. Starajmy się też innych wychowywać właśnie w tym duchu poszanowania życia. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli dzisiaj udział w naszej audycji, w tej dyskusji, w sposób szczególny w pierwszej kolejności właśnie tutaj osobom obecnym w studio, pani Janie Wilgockiej.
Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże. Księdzu doktorowi Piotrowi Arbaszewskiemu.
Szczęść Boże, miłej nocy, tak dobrego jest. Spoczynku.
I wszystkim radiosłuchaczom, tutaj jedna z osób, które tak dużo pisały, Krzysztof się przedstawił nam, bardzo serdecznie pozdrawiamy.
Ciebie, Krzychu.
Również tutaj dostałem SMS-y i zapytanie, pewnie od moich sąsiadów z Lubowicza. Też serdecznie pozdrawiam. Zapytanie jest, kiedy będzie następna audycja, więc już od razu mówię, że w każdą drugą środę miesiąca, programowo, chyba że czasami się zdarzą jakieś sytuacje, ale to zazwyczaj na antenie tutaj Katolickiego Radia Podlasie jest to wszystko na bieżąco informowane.
Niech bardzo żyje parafia Ostrożany.
Tak jest. I pozdrawiamy ją bardzo serdecznie, wszystkich, którzy nas słuchają. Dziękujemy bardzo i zapraszam też do takiego praktycznego poszanowania życia, bo największym dobrem będzie to, co pozostanie po tej audycji w naszym życiu. Niekoniecznie musi być to widoczne. Ważne, aby były tego rezultaty. No i świadectwo. Zapraszam w drugą środę listopada do wzięcia udziału w audycji Czarno na Białym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
Czarno na Białym.